Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o kamicy żółciowej, jaka jest najczęstszą chorobą dróg żółciowych, która może dotyczyć każdej części dróg żółciowych, w tym pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych i wewnątrzwątrobowych. W jednym z poprzednich programów opowiadałam o kamicy pęcherzyka żółciowego, jaki należy do dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych. Natomiast dzisiaj opowiem o kamicy żółciowej, jaka dzielona jest na kamicę cholesterolową i barwnikową, a także postacie mieszane. W krajach zachodnich dominuje kamica cholesterolowa, podczas gdy w krajach Dalekiego Wschodu znacznie częstsza jest kamica barwnikowa. Kamica żółciowa według piśmiennictwa dotyka w Polsce od 15 do 18% ludzi dorosłych, a w wieku powyżej 60 roku życia występuje nawet w 30% u kobiet, u których stwierdzane są złogi w pęcherzyku żółciowym. Zanim opowiem o chorobie, przekażę informacje o drogach żółciowych, jakie, jak powiedziałam, dzielone są na zewnątrz i wewnątrz wątrobowe, rozpoczynające się w wątrobie kanalikami żółciowymi, włosowatymi, których ściany stanowią ściany komórek wątrobowych, które łącząc się tworzą przewodziki żółciowe międzyzrazikowe, dalej zespalające się w przewodziki żółciowe, które we wnęce wątroby tworzą przewód wątrobowy prawy i lewy z następczym powstaniem przewodu wątrobowego wspólnego. Przewód wątrobowy prawy zbiera żółć z płata prawego i czworobocznego, przewód wątrobowy lewy z płata lewego i ogoniastego wątroby, łącząc się w przewód wątrobowy wspólny o średnicy około 4 mm, o zmiennej osobniczo długości od 2 do 6 cm, jaki biegnie w zdwojonych blaszkach otrzewnej, czyli więzadle wątrobowo-dwunastniczym, sąsiadując z przewodem pęcherzykowym prowadzącym do pęcherzyka żółciowego. Jak wspomniałem poprzednio, pęcherzyk żółciowy służy do magazynowania i zagęszczania żółci w okresach między trawieniem, jaka jest wytwarzana przez komórki wątrobowe albo hepatocyty w ilości 1 litra nieustannie. Pęcherzyk żółciowy należący do dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych ma kształt gruszkowaty, którym wyróżniane jest dno, trzon i szyjka pęcherzyka przechodząca w przewód pęcherzykowy, jaki doprowadza i odprowadza z żółć do i z pęcherzyka. Ściana przewodu pęcherzykowego i żółciowego zbudowana jest z błony śluzowej, ale także błony mięśniowej, jaka poprzez pofałdowania wytwarza fałd spiralny, tworząc rodzaj zastawki regulującej przepływ żółci. W warunkach fizjologii przewód jest drożny, jednak wskutek skurczu mięśniowki przewodu przepływ żółci może zostać zablokowany. Przewód żółciowy wspólny o średnicy 5 mm, długości około 7 cm powstaje z połączenia przewodu pęcherzykowego i przewodu wątrobowego wspólnego, dzielących się również anatomicznie na kilka części, który wnika w ścianę dwunastnicy na brodawce większej, zwanej brodawką Watera albo bańką wątrobowo-trzustkową. Występowanie kamicy żółciowej jest zależne od rasy i między grupami etnicznymi i narodami występują różnice, co wskazuje na udział w powstawaniu choroby zarówno czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Wykonane badania wykazały kamicę pęcherzyka żółciowego u 12% populacji częściej występując u kobiet, bardziej związane te choroby są z wiekiem. Patomechanizm powstawania kamieni żółciowych jest złożony, różniąc się w zależności od typu złogów powstających w drogach żółciowych, jakie złożone są głównie z cholesterolu, barwników żółciowych, także fosfolipidów, soli kwasów żółciowych i soli wapnia. Podział kamieni żółciowych jest oparty na zawartości składników, z których kamienie są zbudowane i jest dzielony na czyste, mieszane, które stanowią 80% złogów, jakie występują zwykle w średnicy 2 cm o barwie zależnej od przewagi poszczególnych składników. Przy przewadze cholesterolu Barwa kamieni jest żółta, gdy przeważa biluminian wapniowy, kamienie są czarno zabarwione, podczas gdy przewaga węglanu wapniowego odpowiada za białą barwę. Około 10% złogów żółciowych stanowi kamienie warstwowe, powstające wokół czystego, jednolitego jądra, wokół którego powstaje zwykle kamień cholesterolowy. Kamienie czyste znajdowane są podobnie w około 10% przypadków, zbudowane z jednego z trzech składników, jednak najczęstsze są złogi cholesterolowe, zwykle pojedyncze, kształtu jajowatego, kulistego, czasem o promienistym rozkładzie kryształów cholesterolu. Kamienie złożone z bilirubinianu wapnia są rzadkie, występując w liczbie kilkunastu w pęcherzyku żółciowym, mają zwykle barwę czarną i kulisty, niewielki kształt, nie przekraczający 1 cm. Najrzadziej występujące czyste kamienie zbudowane są z węglanu wapnia, ona o barwie szaro-białej. Podstawowym elementem mechanizmu powstawania złogów cholesterolowych są zaburzenia przemiany cholesterolu, który nierozpuszczalny w wodzie, zawieszony w żółci, w drobinach, zależy od przemiany cholesterolu. Cholesterol w stanie nierozpuszczalnym żółci występuje, gdy stosunek kwasów żółciowych, lecytyny i cholesterolu wynosi odpowiednio 13:3:1. Podstawową przyczyną tworzenia się złogów cholesterolowych jest wzrost litogenności żółci w wyniku względnego nadmiaru cholesterolu wobec innych składników, jakie przeciwdziałają tworzeniu złogów, czyli soli, kwasów żółciowych, lecytyny i fosfolipidów. Na zachwianie równowagi fazowej tychże składników wpływają różne czynniki, między innymi nadmierna utrata kwasów żółciowych w chorobach jelit, takich jak choroba leśniowskiego Crohna w przypadku resekcji czy zespoleniu jelitaczego w zaburzeniach wchłaniania albo w przypadku podawania w terapii cholecysteraminy przy zaburzeniach krążenia jelitowo-wątrobowego, także na skutek obniżenia wchłaniania kwasów żółciowych w jelicie krętym, zmniejszenia ich wytwarzania w wątrobie. To wszystko ma prowadzić do wzrostu litogenności żółci przesyconej cholesterolem. Za chwilę opowiem o procesie powstawania kamieni. Proces krystalizacji kamieni rozpoczyna się od mikrozłogu żółciowego jako jądra krystalizacji. Zawiera składniki, czyli glikoproteiny śluzu wydzielane przez ścianę pęcherzyka żółciowego albo pierwiastków wydalanych przez wątroby do żółci. Mikrozłogi, łącząc się w większe skupiska, zwiększają swoją objętość. Przypadki zmniejszonej zawartości w żółci kwasów żółciowych lub lecytyny charakteryzowane są mianem żółci nadmiernie litogennej, w której zawartość cholesterolu może być zarówno prawidłowa, jak i zwiększona. Zmniejszona zawartość kwasów żółciowych w żółci może być wynikiem upośledzonego jej wchłaniania w jelicie na tle różnych mechanizmów, także zapalnych. Zmniejszona zawartość kwasów żółciowych może być wynikiem niezdolności komórek wątrobowych do syntezy dostatecznej ilości kwasów żółciowych na skutek genetycznie uwarunkowanej zmniejszonej aktywności enzymów. Zaburzenia równowagi poziomu cholesterolu w żółci mogą mieć ponadto podłoże wielogenowe, począwszy od genetycznego defektu metabolicznego polegającego na zwiększeniu aktywności enzymów warunkującego przemianę cholesterolu i wydalanie go w większej ilości do żółci, podobnie jak w przypadku występowania specyficznego genotypu warunkującego powstawanie białka, jakie zwiększa zarówno wchłanianie cholesterolu w jelicie, jak i jego zwiększoną syntezę w komórkach wątrobowych. Według badań na razie jest znanych 6 ludzkich genów, których zmiany mogą odpowiadać za powstanie kamicy. Wzrost ryzyka występowania kamicy może zależeć od stosowania także niektórych leków, jakie wpływają na powstanie złogów cholesterolowych. Wśród nich wymienione są przede wszystkim preparaty obniżające poziom cholesterolu całkowitego we krwi, szczególnie fibraty, jakie powodują wzrost wydzielania cholesterolu do żółci, były powodem powstawania kamicy żółciowej. Czynnikiem ryzyka kamicy jest także zaburzony odpływ żółci zawierającej cholesterol wskutek przeszkody mechanicznej, jak w przypadku obecności pasożytów, na przykład glisty. Również czynnościowe zaburzenia funkcji pęcherzyka żółciowego mogą prowadzić do zalegania żółci, szczególnie w stanach przewlekających się głodówek, w czasie ciąży, wskutek ucisku, w fazie progesteronowej, w czasie cyklu miesięcznego, również po operacji usunięcia żołądka, a także w przypadkach przecięcia nerwu błędnego. Podobnie czynnikiem ryzyka jest zaburzenie ekspresji receptorów cholecystokininy skutkującej brakiem obkurczania pęcherzyka żółciowego. Nadmierne obciążenie żółci cholesterolem może występować w przypadku zwiększonej podaży wskutek stosowania diety bogatej w tłuszcz albo wskutek przekarmiania. Ryzyko kamicy wzrasta w schorzeniach endokrynologicznych, w niedoczynności tarczycy, w nadczynności nadnerczy, a także w innych zaburzeniach innych gruczołów dokrewnych, w których podawane są leki o właściwościach podobnych do hormonu somatostatyny używanej w leczeniu nowotworów. Przysadki oraz hormonalnie czynnych guzów przewodu pokarmowego, które powodują zmniejszenie wytwarzania żółci z równoczesnym zahamowaniem kruszliwości pęcherzyka żółciowego, co nasila powstawanie złogów. Powstawanie kamicy barwnikowej różni się w etiologii od kamicy cholesterolowej. W przypadku złogów barwnikowych żółć nie zawiera nadmiernej ilości cholesterolu, a zawartość kwasów żółciowych i fosfolipidów może być prawidłowa. Natomiast w żółci zwiększa się stężenie bilirubiny wskutek wzmożonego rozpadu krwinek albo toczącego się procesu zapalnego i zakażenia dróg żółciowych. Podobnie w cukrzycy i w nadczynności tarczycy wzrasta ryzyko kamicy żółciowej. Występowanie kamicy żółciowej jest związane także ze zmniejszoną odpornością organizmu, częstym występowaniem przewlekłego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Zwiększony dopływ bilirubiny do dróg żółciowych występuje w przebiegu przewlekłych anemii hemolitycznych wskutek rozpadu krwinek czerwonych. Może występować we wrodzonej sferocytozie, hipersplenizmie, podobnie w przewlekłej niewydolności wątroby na podłożu marskości. Wskutek uszkodzenia komórki wątrobowej dochodzi do zaburzenia przemiany bilirubiny lub występuje nadmierna ilość glikoprotein wchodzących w skład śluzu pęcherzykowego. Przyczyny powstawania złogów żółciowych z węglanu wapniowego nadal nie są poznane. Do powstania krystalizacji, jak już mówiłam, konieczne jest powstanie jądra krystalizacji, gdzie wymieniane są nie tylko wysokie zawartości cholesterolu, ale także pierwiastków, magnezu, fosforu, ołowiu, żelaza, manganu w żółci pęcherzykowej, nawet czy niklu, wraz ze wskazaniem możliwości występowania istotnej roli tych pierwiastków w krystalizacji kamieni żółciowych. Przypominam objawy kamicy pęcherzyka żółciowego, wymieniając kolkę żółciową z bólem zlokalizowanym w dołku podsercowym albo pod prawym podżebrzem, który promieniuje do prawej łopatki, jakie szczególno pojawiają się po błędach dietetycznych, także występują po silnych emocjach, którym towarzyszyć mogą nudności, wymioty z ewentualnym powikłaniem kamicy, jakim jest ostre lub przewlekłe zapalenie. W przypadku wystąpienia ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego do typowych objawów kolki dołączają się takie objawy jak temperatura i dreszcze. Konsekwencja zapalenia mogą prowadzić do powikłań takich jak wodnia, kropniak lub zgorzel z przebiciem, marskość, do której może dołączyć się żółtaczka. Kamica przewodowa w przypadku dużych kamieni może również nie dawać ataków kolki, nie powodować wzrostu poziomu bilirubiny. Kamica przewodowa może mieć jednak bardzo różny przebieg, nie tylko samoistnym przedostawaniem się kamieni do dwunastnicy przez brodawkę wątrobowo-trzustkową, ale kamień okresowo może blokować odpływ żółci, w obrębie której dochodzić może do zakażenia z powstaniem odczynu zapalnego i żółtaczki. Do powikłań kamicy należą ostre zaporowe zapalenie dróg żółciowych, powikłanych ropniem wątroby, marskością wtórną, ostrym żółciopochodnym zapaleniem trzustki. Badania diagnostyczne kamicy przewodowej obejmują oznaczanie poziomu bilirubiny i tzw. wskaźników cholestazy, wśród których oznaczana jest fosfataza alkaliczna, również transpeptydaza gamma glutamylowa, leucoalaminowa, które należą do, niezależnie od poziomu aminotransferaz, ALAT i ASPAT, są wskaźnikami uszkodzenia komórki wątrobowej. Metoda diagnostyczna, taka jak ultrasonografia, ma stosunkowo niską wydolność, zależną od trudnego dostępu do przewodu żółciowego. Wykonywana bywa niekiedy ultrasonografia endoskopowa w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustkowych. Wykonywana jest jeszcze inny rodzaj endoskopowa, pankreatocholangiografia wsteczna. Badanie, które stanowi połączenie endoskopowego badania z badaniem radiologicznym. Niestety to badanie jest inwazyjne, w niektórych przypadkach dochodziło do ostrego zapalenia trzustki. Zamiast tomografii komputerowej wprowadzono także do diagnostyki tomografię komputerową spiralną, gdzie w obrazie komputerowym dochodzi do rekonstrukcji i ukazania dróg żółciowych z cholangiogramem, co pozwala takie trójwymiarowy obraz i uwidacznia przewód żółciowy z ewentualnymi złogami. Najnowsza nieinwazyjna metoda obrazowania dróg żółciowych to rezonans magnetyczny. W przypadku kamicy przewodowej konieczne jest usunięcie złogu z dróg żółciowych poprzez zabieg operacyjny lub sfinkterektomię endoskopową z jednoczesnym wydobyciem złogów albo protezowanie także dróg żółciowych, jakie polega na przecięciu przy użyciu prądu diatermicznego zwieracza od jego. Wskazaniem do takiej sfinkterektomii, czyli przecięcia zwieraczem bańki wątrobowo-trzustkowej, jest kamica dróg żółciowych. Powikłania to przede wszystkim ostre zapalenie trzustki, ostre zapalenia dróg żółciowych, krwawienia, także perforacja. Po sfinkterektomii udaje się usunąć około 80-95% złogów, natomiast małe kamienie mogą być pozostawione w celu samoistnego wydalenia. Tylko w przypadku braku szans na samodzielne usunięcie, na wydalenie, te złogi są usuwane w czasie zabiegu przy pomocy specjalnych przyrządów, koszyczka lub cewnika z balonikiem. W niektórych przypadkach przeprowadza się także zabiegi protezowania dróg żółciowych w celu sprawnego odpływu żółci z używaniem protez plastikowych. Także do Duże znaczenie ma dla rozpoznania kamicy, ma wywiad, badanie fizykalne, objaw Chełmońskiego, podczas gdy badania laboratoryjne mają mniejsze znaczenie poza przypadkami powikłanymi ze stanem zapalnym. Podstawą diagnostyczną obecnie jest także ultrasonografia, która ma ograniczone zastosowanie ze względu na wpływ zwłaszcza u osób otyłych. Przy znacznego stopniu otyłości ten zabieg jest niemożliwy. W diagnostyce można także być używane rentgen jamy brzusznej, cholecystografia doustna. Dzięki badaniu USG wykrywane są także bezobjawowe złogi w pęcherzyku żółciowym. W przypadkach kamicy bezobjawowej zabieg operacyjny zalecany jest jedynie u chorych na cukrzycę. Przeciwwskazaniem do zabiegu operacyjnego jest albo brak zgody, wymagają podjęcie prób niechirurgicznego rozpuszczenia kamieni przez doustne stosowanie kwasów żółciowych. Istnieje także możliwość kontaktowego rozpuszczania złogów eterem metylobutylorowym, który jest podawany bezpośrednio do pęcherzyka żółciowego, nawet wykazujący 80-procentową skuteczność, jednak obarczany także powikłaniami. Poza tym próbuje się rozkruszać drobniejsze kamienie, fragmenty z następczym rozpuszczaniem za pomocą doustnej terapii kwasami żółciowymi. Postępowanie w ostrej kolce żółciowej obejmuje oczywiście doraźne przede wszystkim wstrzymanie się od przyjmowania pokarmów, podawanie leków rozkurczowych i przeciwbólowych, zwłaszcza stosowane są atropina, papaweryna, takie leki rozkurczowe jak spazmofen czy nospa albo buscopan. Także silnym lekiem spazmolitycznym jest nitrogliceryna, która można stosować tak jak w chorobie niedokrwiennej podjęzykowo. Podawane są także inne leki przeciwbólowe jak metamizol, leki z grupy opioidowych, tramal, fortral, ale nie morfina. Kamica przewodowa może współistnieć także z poprzednio omawianą kamicą pęcherzykową. Występuje około 15% u chorych, dając podobne objawy. Zapalenie dróg żółciowych zwykle wtórne wynika z zaburzonego odpływu żółci, czego następstwem jest zastój i kolonizacja bakterii. Kamicy przewodowej często towarzyszy zapalenie. Dla zaporowego zapalenia dróg żółciowych najbardziej typowe są objawy, które stanowią tak zwaną triadę Charcota, czyli gorączka z takim septycznym przebiegiem do 40 stopni, dreszcze i żółtaczka, a także bóle o charakterze kolki żółciowej. Ta triada przy powikłaniach występuje w bardzo dużym procencie przypadków, nawet do 70%. Chorych, u których oprócz cech cholestazy charakterystyczna jest wysoka leukocytoza, czyli wysoki poziom krwinek białych, u których może rozwijać się wstrząs, mogą występować zaburzenia świadomości, co oczywiście wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej. Rozpoznanie zapalenia dróg żółciowych jest zwykle łatwe na podstawie objawów klinicznych, ale wymaga różnicowania również z ostrym zapaleniem trzustki. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o kamicy żółciowej i zapaleniu dróg żółciowych jako powikłaniu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.